I tak, drodzy Państwo, wracamy do programu specjalnego w Radiu Wnet. No to teraz też czas na specjalnego gościa. Piotr Witt, pisarz, publicysta, historyk sztuki, autor comiesięcznych felietonów w Kurierze Wnet, a także autor m.in. Kronik Paryskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
No ja
monitoruję. W Paryżu władze monitorują, w Warszawie monitorują, w Brukseli monitorują. Teraz dowiedziałem się jeszcze, że w Wilnie też monitorują. Nikt nie chce się wychylić z władz, ponieważ nie wiadomo jeszcze, kto wygra, więc nie wiadomo, kogo trzeba będzie pochwalić, a kogo potępić. A tymczasem główne francuskie stacje radiowe i kanały telewizyjne przerwały zwykły program od paru godzin i prowadzą audycje specjalne. Przy czym trzeba zaznaczyć, że program specjalny w Warszawie to nie to samo, co audycja specjalna we Francji. Zasadą żelazną mediów francuskich jest nie martwić i nie denerwować słuchaczy i widzów. A jest wiele powodów do zadowolenia we Francji. Wiele się dzieje, bo jest Tour de France, potem jest ten znakomity gracz w koszykówkę francuski, który mierzy 2,21 centymetrów i nie musi podskakiwać, żeby wrzucić piłkę do kosza. Więc on wylądował w Los Angeles, o czym się bardzo dużo mówi. Potem jest specjalna operacja na Majot, na wyspie Majot, operacja łambuszu. Następnie kończy się salon samolotowy, bardzo ważny, na starym lotnisku Bourget. I skończył się szczyt w sprawie Afryki, reklamowany jako Światowy Pakt Finansowy. No a pożary lasów tu i ówdzie, no to są jak pieprz w zupie, dodają trochę pikanterii do tego ogólnego zadowolenia. No więc generalnie biorąc, monitorujemy i to na poziomie mediów. Nikt nie wątpi, że władze francuskie monitorują równie uważnie jak w Polsce. I są dwa rodzaje komunikatów w mediach. Informacje i komentarze. Spikerzy radiowi nie wiedzą w ogóle we Francji, o czym mówią, co się dzieje nad Donem, gdzie jest ten Don, i mają kłopoty z wymówieniem nazwy Woronesz i ze wszystkimi nazwiskami obcymi. Informacje są stale opóźnione za siecią społecznościową. Wagner był już w Woronerzu, a media były w Rostowie. Niektóre nawet dopiero były w drodze na Rostów. Komentarze grosso modo powtarzają swoim językiem informacje, które usłyszeli przed chwilą. W Moskwie mówi się, wprowadzono system antyterrorystyczny. To też jest pewna asekuracja, żeby nie powiedzieć, że w Moskwie wprowadzono stan wyjątkowy albo stan wojenny. No ale to się poprawia i media powoli wstrzeliwują się w cel, bardzo powoli. Na antenę wrócili naturalnie generałowie, mówią dużo ci, co nic nie wiedzą, a ci, co wiedzą dużo, nic nie mówią, ponieważ pełnią wysokie funkcje w NATO albo w Europie i są zobowiązani przez to do dyskrecji. No ale nieważne jest nie to, co się mówi, ale to, czego się nie mówi. Wszędzie. Wszędzie jest tak, a we Francji szczególnie. I my, publicyści, dziennikarze, staramy się tego dowiedzieć, tego, co jest właśnie niewypowiedziane. No, trudno po paru godzinach wiedzieć dużo, ale można zwrócić uwagę na pewne koincydencje. Mianowicie bunt Prigozina wybuchł między dwiema bardzo ważnymi datami, szczytem NATO w Wilnie, ale też prawie natychmiast po zakończonym w Paryżu międzynarodowym szczycie w sprawie pomocy dla biednych krajów w związku z ociepleniem klimatu na świecie. 22-23 czerwca. Najwięcej mówiono naturalnie o sytuacji w Afryce. Z konieczności mówiono więc o poczynaniach grupy Wagnera w Afryce i jak sobie z tą grupą poradzić. No, kilkakrotnie w moich kronikach paryskich poruszałem temat grupy Wagnera w Afryce, tej tlącej się, tej ważnej wojny, którą przysłoniła zupełnie wojna na Ukrainie. No więc z konieczności na tym szczycie paryskim z udziałem 50 państw, wielu państw afrykańskich, z konieczności mówiono dużo o grupie Wagnera. Także w walce czy bez walki w Afryce Francuzi byli jako jedyni w Europie w stałym kontakcie z grupą Wagnera. Nic nie przeniknęło do wiadomości publicznej. Co mówiono na szczycie paryskim, nie wiemy. A zwracało uwagę to, że Francuzi z Afryki wycofali się właściwie prawie bez walki, ustępując miejsce grupie Wagnera tam, gdzie są niesłychanie ważne złoża surowcowe, bo poza diamentami i złotem są jeszcze bardzo ważne surowce. I Francuzi prawie że bez walki oddali walkowerem. No a od wyniku wydarzeń nad Donem zależy przyszłość Europy i Francji. Francja jest wymęczona tą wojną na Ukrainie, bo jednak ta wojna trwa, jednak powoduje bardzo wiele niedogodności, brak dopływu surowców, brak części, rozmaite ograniczenia, z którymi rząd musi się borykać. Przy niezadowoleniu społeczeństwa już z istniejących niedoborów, nawet i bez tej wojny. Także słowa prezydenta Łukaszenki, że to felonia Wagnera jest prezentem dla Europy, no myślę, że tak jak rzadko, ale tym razem Łukaszenka ma wiele racji. Ta felonia Prigozina była zapowiedziana od dawna i uważna klientela mediów wiedziała bardzo wiele, a bardzo dużo na pewno wiedziały wywiady, a ponieważ Francja ma jeden z najlepszych wywiadów na świecie, więc prawdopodobnie władze bardzo wiele wiedziały z tego, czego się ludowi nie mówi, posługując się powiedzeniem prezydenta Mitterranda. Prigozin oznaczył sprzęt swojej grupy literą Z. No chyba to oznacza zeki, prawda? W moim rozumieniu dzisiaj Prigozin zdobył kilka punktów. No przede wszystkim zaskoczenie, mimo że były poszlaki, były pewne zapowiedzi na konflikt, ale zaskoczenie. Następnie ma znacznie lepszą propagandę, lepszą komunikację od Putina. Jego obietnice są bardziej pociągające dla armii, dla tych, do których są skierowane. Co zrobi, kiedy obejmie władzę? Putin zapowiada, że ukaże, a tymczasem Prigozin powiada, nie będziemy walczyli z tymi, z gwardią nie będziemy walczyli z policją, nie będziemy walczyli z dziećmi, czyli z tą młodzieżą poborową, czyli on obiecuje rzeczy pozytywne, podczas kiedy Putin tylko powiada, że ukaże. Następnie jego, no strategicznie, to już sięgając do historii, poszedł na Moskwę, zdając sobie sprawę z tego, że w Rosji we władzy centralnej ten, kto obejmuje urzędy centralne, ten rządzi tym ogromnie rozległym krajem. To był w czasie ostatniej wojny ten kardynalny błąd Hitlera, że zamiast pójść na Moskwę, jak mu doradzało wysokie dowództwo niemieckie, bardzo fachowe, on poszedł na południe, żeby zająć złoża surowcowe, czyli naftę, no i się skończył pod Stalingradem. Oczywiście, że i Putin, i Prigozin są bandytami. Naturalnie. To jest dintoira na melinie, jak by powiedziano w Polsce, czyli rififi, jak mówią Francuzi, rififi między gangsterami. Różnica między nimi jest ta, że Putin, czyli między tymi bandytami, że Putin, po francusku putain, jak mówiłem, to znaczy putain, to znaczy kurwa. To się pisze tak samo, a czyta się inaczej. Więc Putin jest zbrodniarzem wojennym, osądzonym w Trybunale Międzynarodowym w Hadze za zbrodnie wojenne. Jest za nim wydany list gończy i że groził światu atomówką.
I to, drodzy Państwo, Piotr Witt, jak zawsze z mocną korespondencją prosto z Francji. Panie Piotrze, na początku korespondencji wspomniał Pan o tym, że tak naprawdę poszczególne państwa wstrzymują się z jakimiś konkretnymi deklaracjami, z konkretnymi komentarzami, bo jeszcze nie wiadomo faktycznie, kto tutaj zwycięży, no ale jest nowa wypowiedź Antonego Blinkena, czyli sekretarza stanu, który przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają w ścisłej koordynacji z sojusznikami i partnerami w miarę rozwoju sytuacji. Czyli tutaj też nic konkretnego, ale na Twitterze szef amerykańskiej dyplomacji przekazał, że jest w kontakcie z ministrami zagranicznymi, a także z przedstawicielami Unii Europejskiej do spraw zagranicznych. I źródło tutaj, jedno ze źródeł cytowanych także przez amerykański dziennik, podaje, że są trzy scenariusze do rozważenia. Bunt, maskirowka. Maskirowka, czyli to jest to zaskoczenie przez oszustwo, to jest też część rosyjskiej doktryny wojskowej, albo prowokacja. I te wszystkie trzy są teraz analizowane przez siły specjalne też Stanów Zjednoczonych. To jest taki komentarz trochę jakby medialny, ale w kontakcie z wysokim przedstawicielem rangą Stanów Zjednoczonych. No i cóż, będziemy na pewno przyglądać się oczywiście tym sprawom.
Niewątpliwie te kontakty Blinkena z sojusznikami były znacznie wcześniej niż on to ogłosił, już za wiele godzin wcześniej, jak tylko Prigożyn się ruszył. Co między nimi powiedziano, to tego my nie będziemy wiedzieli, bo prawdopodobnie to tylko kilka osób. No, że jesteśmy z wami. No a na razie zdaje się, że tutaj wszystkie te rządy europejskie mówią, no jesteśmy z Rosją, ale teraz kto Rosję reprezentuje, czy ją reprezentuje bardziej, czy bardziej Rosjaninem jest Putin, czy bardziej Rosjaninem jest Prigożyn, to do tego zdania są podzielone, a to się dopiero okaże, kto jest bardziej Rosjaninem w momencie, kiedy ten konflikt już zakończy się czyimś zwycięstwem. I ja nie przypuszczam, żeby to trwało bardzo długo, natomiast bardzo dziwną rzeczą była cała ta wojna i jest cała ta wojna na Ukrainie, prawda, bo już w początkach tej wojny pewien doświadczony generał francuski, doświadczony w paru wojnach, powiedział, zwrócił uwagę na to, że Putinowi nigdy nie zależy na osiągnięciu jakichś celów strategicznych. Jemu chodzi o spustoszenie, o zniszczenie. I zniszczył, prawda, ten Bachmut, jak mówią na Ukrainie, czyli pewnie Bachmat, jak było po polsku. Zniszczył, prawda, Charków. Ale nie wyglądało na to, żeby on miał zamiar, prawda, wchodzić gdzieś dalej, no, chyba, dalej że w Ukrainę. To... I to się wszystko nagle kończy. No,
to taka wojna na wyniszczenie, ale jeszcze, panie redaktorze, wejdę tutaj, są tylko pytanie jeszcze po co? No bo wydaje mi się, że jednak tutaj ta koncepcja o tym, że to jest pewne takie rewizjonistyczne podejście, no bo Ukraina, która chciała pójść w stronę Unii Europejskiej, NATO, które, jak to Rosja mówiła w tej agendzie, zbliżało się do granic Rosji, to też w takim szerszym spojrzeniu no, było coś, co mogło być nie do przyjęcia na Kremlu i raczej taka wojna typowo na wyniszczenie, no coś chyba za tym mogło więcej stać, bo to jest taka Ukraina, której nigdy nie można pozwolić na to, żeby była suwerennym państwem i Rosji na pewno zależy na tym, na takim wyniszczeniu i do pnia, ale to jest chyba trochę, wpisuje się w szerszy kontekst, czyli pokazanie, że jednak Rosja no, jest poważnym graczem, że Rosja kiedyś te granice wyglądały inaczej i nie do końca zgodzi się z tym statusem.
Możemy snuć rozważania naturalnie i domysły we wszystkich kierunkach. To, że Rosja jest potęgą, o tym uczono we Francji zawsze w czasie, kiedy Rosja była tylko kupą ruin. Nauczano młodzież. To było potrzebne politycznie do stworzenia tego wielkiego straszaka w czasie zimnej wojny. A dzisiaj Rosja, czy jest potęgą? No właśnie okazało się, że cała ta ogromna Rosja, całe to ogromne terytorium nie było w stanie zwyciężyć armii ukraińskiej. Nie było w stanie, czy nie, no w każdym razie to się, ten etap się kończy. A te komentarze, które wskazują na to, że z całą pewnością Prigożyn nie działa sam i że za tym stoi także wielki aparat policyjny, czyli tajny, czyli FSB, który prawdopodobnie działa w rękę z nim, no można tak przypuścić. Ja wierzę w te komentarze, ponieważ doświadczenie pokazuje wielokrotnie, że tam, gdzie dochodziło do jakichś nagle spontanicznych wybuchów w dyktaturze, że za tym stał cały aparat sił policyjnych. Tak było w Polsce, tak było w Rumunii, tak było w Niemczech, tak było mniej więcej wszędzie. No więc pewnie jest tak i w Rosji. I musi mieć jakichś bardzo potężnych sprzymierzeńców w armii.
I jak będzie, to już czas pokaże. Piotr Witt, pisarz, publicysta, gospodarz kronik paryskich, a także współautor w Kurierze oczywiście Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia i drodzy Państwo, już na zakończenie dosłownie dwie informacje ze wschodniej grupy Radia Wnet. Pierwsza dotyczy tego, że panicznie Rosjanie próbują opuszczać część swoich domów. Rosjanie wykupują bilety lotnicze na loty bezpośrednie do innych krajów i tak dla przykładu cena biletu z Moskwy do Erywania właśnie dziś wzrosła aż do 200 tysięcy rubli, to w przeliczeniu około 2200 euro, a do Stambułu około 130 tysięcy rubli, czyli 1400 euro. Także dworce kolejowe w Rostowie nad Donem są przepełnione ludźmi, którzy pragną wyjechać z miasta. I jeszcze jedna informacja już na zakończenie. Władimir Putin pilnie próbuje pozbawić Prigożyna jego najbardziej lojalnych zwolenników i dziś prezydent Rosji podpisał w ich sprawie aż dwa dekrety. Pierwszy, który umożliwia podpisanie kontraktu wojskowego w więzieniu, a drugi pozwala na wcześniejsze zwolnienie po podpisaniu kontraktu. To jeszcze taka informacja. Za momencik Paweł Bobołowicz, chciałam powiedzieć Piotr Bobołowicz, bo Piotr Bobołowicz był i także występował niedawno w rozmowie z Siergiejem Sumlennym, ale teraz już starszy przedstawiciel rodu, czyli Paweł Bobołowicz, i za kilka chwil razem z Dmytro Antoniukiem pojawią się na antenie Radia Wnet. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i dziękuję, że mogłam być dzisiaj razem z Państwem, a my usłyszymy się zapewne jutro.